Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich młodych, którzy są teraz z nami, jak w każdy piątek. My też tu jesteśmy w studiu w Bydgoszczy z ludźmi młodymi i bardzo się cieszymy z tego, że dzisiaj z Bydgoszczy ten głos płynie do Was wszystkich, a więc moglibyśmy powiedzieć dzisiaj wyjazdowy czas wzrastania z udziałem młodych. Chcemy mówić na temat miejsca młodych w Kościele, odkrywaniu tego miejsca, odnajdywaniu, bo to jest często droga poszukiwania miejsca dla siebie. Rozpoczynamy od może takiego przywitania się wspólnego poprzez wspólny śpiew, a potem się jeszcze przedstawimy.
Niech to mi duch swój i odnowi ziemię, życzę tajnie spłynie deszcz na spragnione serce, omyj mnie i uczyć mnie, uwielbienia niech popłynie wiesz. Niech to mi duch swój i odnowi ziemię, życzę tajnie spłynie deszcz na spragnione serce, omyj mnie i uczyć mnie, uwielbienia niech popłynie pies. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest.
Zacznijmy od gospodarza. Ksiądz Marek Bednarek, proboszcz parafii, jest z nami w studiu i ksiądz Marek przedstawi wszystkich innych uczestników.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo mi miło, że dzisiaj to studio z Torunia przeniosło się do Bydgoszczy i to do mojego salonu. Pozdrawiam całą młodzież, wszystkich młodych, którzy w tej chwili słuchają naszą transmisję. Chciałbym przedstawić może najpierw tutaj panią kurator. Bardzo proszę, może najlepiej sama powie.
Witam wszystkich. Kujawsko-pomorski kurator oświaty Bożona Adamska.
Bardzo z panią kurator już mieliśmy okazję spotkać się kiedyś i to właśnie w czasie wzrastania. Była mowa o maturach, prawda?
Tak. Kolejny nasz gość, bardzo prosimy.
Michał Sztybel, doradca wojewody kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Hoffmana do spraw kontaktu z młodzieżą.
Bardzo fajnie, pięknie, witamy. I przedstawiam jeszcze dwóch moich konfratrów.
Ksiądz Grzegorz Markulak, duszpasterz młodzieży misjonarskiej.
I ksiądz Artur Pająk, duszpasterz akademicki. I też trochę młodzieży.
Młodzież nie będzie tylko stanowiła tła w naszej audycji, tylko po prostu będzie podmiotem tej audycji. Więc zaczynamy od... Też żebyście przynajmniej swoje imiona powiedzieli do mikrofonu.
Patryk.
Jakub.
Anita.
Ernest.
Adam.
Patryk.
Andrzej.
Krystian.
Damian.
Krzysztof.
Paweł.
Monika.
Agnieszka.
Monika.
Ania. Ania.
Świetnie. Dzięki serdeczne. To już... Aha, i wszyscy? Wszyscy. Jest nas sporo w studiu, ale to tak na tym miała rzecz polegać. Zresztą, kiedy przymierzaliśmy się do tej audycji i ktoś zaproponował, że może by zrobić na audycję w Toruniu, to powiedzieliśmy, że no trudno będzie 140 osób przewieźć do Torunia, że lepiej jednak jak zostaniemy tutaj i zrobimy tu audycję w Bydgoszczy, bo okazało się, że ta grupa młodzieży misjonarskiej jest tutaj dość spora, dość pięknie rozwinięta. Księże Marku, jak to się zaczęło wszystko?
Oczywiście, ja myślę, że w tym najbardziej kompetentny jest ksiądz Grzegorz i bardzo proszę o głos.
Wspólnota dosyć duża jest, już liczy 140 osób. Zaczęło się wszystko 5 lat temu, kiedy zaczęliśmy pracę w parafii w Bydgoszczy, tutaj w Bazylice Świętego Wincentego Paula. Powstała wtedy grupa młodzieży wincentyńskiej i grupa oazowa. Po 2 latach z tych dwóch grup różnych powstała wspólnota jedna, którą nazwaliśmy Wspólnotą Młodzieży Misjonarskiej jeden duch nas łączy wszystkich, Duch Święty i charyzmat świętego Wincentego. Dlatego taka była myśl tego wszystkiego, żeby w duchu założyciela naszego zgromadzenia formować młodzież, ale też opierając się na duchowości pozostawionej przez ojca Franciszka Blachnickiego, duchowości oazowej, a więc jeżeli mówimy o rekolekcjach oazowych, to w podobnym stylu są nasze rekolekcje prowadzone w czasie wakacji 15-dniowe, no i później też rekolekcje zimowe w czasie ferii zimowych, to kilka dni zaledwie, ale zawsze one są dla nas bardzo ważne. No i tu myślę, że będzie dzisiaj okazja jeszcze, żeby młodzież sama poopowiadała trochę więcej o wspólnocie, o młodzieży misjonarskiej, o naszej działalności. To tak na początek, jak powstało to wszystko, a co się dzieje we wspólnocie, to jeszcze do tego chyba wrócimy.
Ale opowiedzcie jeszcze trochę więcej o tych różnych formach pracy duszpasterskiej z młodzieżą w waszej parafii.
To tak muszę tutaj, ja się tak przeglądam, bo jestem w parafii w Bazylice od lipca z małą przerwą i od września to obserwuję tutaj księdza Grzegorza, jak bardzo fajnie, formacyjnie pracuje z młodzieżą. No i troszeczkę tak się wkręcam w tą pracę i też się uczę od nich. Rzeczywiście bardzo fajnie tutaj wygląda. Od swojej strony razem z księdzem Grzegorzem pracujemy w szóstym liceum ogólnokształcącym. No i tutaj chyba najwięcej tej młodzieży jest z tego liceum. Bardzo zdolna, inteligentna i w ogóle taka fajna młodzież. I dzięki tej młodzieży widzę, że z takim zapałem wchodzą różne takie czynności duszpasterskie. Natomiast ja ze swojej strony objąłem taki patronat, opiekę nad studentami. Tych studentów nie jest może tak dużo jeszcze, mam nadzieję, że będzie na razie, nie? Że będzie troszeczkę więcej. I dlatego, żeby zrobić troszeczkę miejsca młodszym, nie tylko studentom, to zapraszam już do takich spotkań, zaraz powiem jeszcze jakich, młodzież trzecich klas, czy klas maturalnych szkoły średniej. Bo tak sobie pomyślałem, że jeżeli w trzeciej klasie znajdą już jakieś duszpasterstwo, to kiedy pójdą na studia, będzie łatwiej im się już odnaleźć w takim duszpasterstwie, żeby nie stracili takiego kontaktu. I tak z młodzieżą studencką spotykamy się w czwartki o 19:30. Dwa czwartki przeznaczone są na modlitwę. Jest to adoracja o 19:30 w kaplicy akademickiej. Albo spotkania dyskusyjne. Te spotkania dyskusyjne, na razie ja proponuję tematy, ale w tym roku mamy taki zamiar pod takim hasłem, co chcę wiedzieć o życiu i w tym kierunku te spotkania dyskusyjne układać. Spotkania adoracyjne czy msza święta w czwartki, no to już jest taki kontakt w ciszy, czasem w muzyce z Jezusem Eucharystycznym. Tak, żeby od tej strony na razie w tym roku chciałbym troszeczkę poznać studentów, młodzież, zapoznać się z nimi i w modlitwie i w tych spotkaniach dyskusyjnych dopiero przygotować grunt pod to, aby gdzieś w następnym roku ruszyć w kierunku ludzi ubogich różnego rodzaju. Czy to będą domy dziecka, czy to będą domy opieki społecznej, czy to będą niepełnosprawni w domach. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to młodzież misjonarska i studenci na zmianę przygotowują kanapki, herbatkę, wyjeżdżają do bezdomnych na dworzec tutaj w Bazylice. W Bydgoszczy. Dworzec jest jeszcze troszeczkę dalej. We wtorki studenci się sami spotykają, robią sobie takie angielskie wieczory. Czasami to takie bardzo luźne wieczory. A w poniedziałki spróbowaliśmy, już to tak się nawet dosyć fajnie rozwija, kursów tańca. To była taka moja mała pasja. Od 8 lat prowadzę taką amatorską szkołę tańca. Jako ksiądz jest to trochę na początku dla wszystkich dziwne, ale okazuje się, że bardzo, bardzo owocne.
Ksiądz do tańca i do różańca.
Tak. Przychodzi bardzo dużo młodzieży. Jedno i drugie lubię, tylko w odpowiedniej dawce i w odpowiednim czasie. Serdecznie zapraszamy w ogóle, bo jest młodzież już od klas gimnazjalnych, poprzez młodzież szkół średnich, studentów, a nawet jeszcze starsze osoby przychodzą. Także jest pierwsza tura, zaczyna się w poniedziałek o 18 w kawiarence pod zakrystią. Następna tura o 19:15. Niektórzy są aż tak zapaleni, że tańczą przez 2 godziny. Bardzo fajny sposób na to, aby później, jak się troszeczkę człowiek rozbawi, roztańczy, to gdzieś na różnych imprezach, dyskotekach, nie siedzieć przy barze, ale się po prostu bawić, tańczyć. I to się sprawdza.
Księża tutaj, zaczęliśmy od nich, zaczęli mówić o tych różnych propozycjach, z jakimi wychodzą do młodych, żeby, no właśnie, odnaleźć, mogli odnaleźć jakoś dla siebie właściwe miejsce w tym środowisku parafii, kościoła, ale właściwie można by powiedzieć, że nawet choćby nie wiadomo co czynili, stawali na głowie, jeśli młodzi sami tego nie poczują, prawda, jeśli nie poczują się jakoś pociągnięci i nie poczują tej inspiracji, że to my, że to jest rzeczywiście coś dla nas, bo ciągle jeszcze jest tak, że spotyka się takich młodych ludzi, którzy mówią, no nie ma tam nic w tym kościele dla mnie, prawda, w tym środowisku parafii. Ciągle jakoś tak stoją z boku, patrzą z pewnym dystansem. Wyście przyszli, jesteście we wspólnocie, odnaleźliście jakąś konkretną formę także swojego jakiegoś zaangażowania, formacji, wzrastania, no i może parę słów byście powiedzieli o tym, jak to się stało, że trafiliście tutaj do tej wspólnoty i co odnajdujecie w niej, jakie po prostu tutaj odczytujecie możliwości dla siebie. Jak powiem Patryk, to na pewno któregoś trafię, bo to było przynajmniej dwóch.
No więc u mnie zaczęło się to tak, że moim nauczycielem w gimnazjum był ksiądz Sławomir Bar, który też jest właśnie jednym z założycieli naszej wspólnoty młodzieży misjonarskiej. Teraz jest w Krakowie już aktualnie. No i ten ksiądz Sławomir Bar właśnie powiedział, że jest coś takiego jak wspólnota, wtedy jeszcze oazy, i powiedział, że można przyjść, bo jest fajnie i można powzrastać w wierze i tak dalej. No i wtedy właśnie się zdecydowałem i okazało się, że to właśnie było to, czego szukałem. Po prostu mogłem tutaj poważnie porozmawiać na różne poważne tematy. Przepraszam. I spotkałem się też z życzliwością osób, co jest właśnie bardzo rzadkie ostatnio w naszym pokoleniu teraz już. Jeżeli jest ktoś, kto mnie nie zna, to zazwyczaj on nie jest dla mnie życzliwy czy pozytywnie do mnie nastawiony. A tutaj na przykład było tak i ksiądz prowadził to w ten sposób, że atmosfera tutaj była i jest bardzo dobra i myślę, że pomaga to bardzo wielu osobom do dzisiaj.
Kto tam dalej? Ania może? Któraś?
Ja trafiłam do młodzieży w sumie tak przez pewne całonocne czuwanie, które się odbywają u nas co roku na Adwent w młodzieży. Przyszłam sobie przez przypadek, nie wiedziałam, że to będzie tylko młodzież, ale bardzo mi się to spodobało. Znaczy, przede wszystkim spodobało mi się także otwartość ludzi tutaj, którzy przyjęli mnie z wielką życzliwością, takim zainteresowaniem także. Nie czułam się tu jakoś samotna i odepchnięta. I też bardzo mi się tu podoba także w tej wspólnocie takie spotkania, także to, że potrafimy połączyć modlitwę z zabawą.
Mhm. Przedstawiciela też młodzieży salezjańskiej, prawda? No troszeczkę takiego przedstawicieli, ciut starszych studentów, ale no mogliby się troszeczkę opowiedzieć, jak trafiliście tutaj do bazyliki.
To znaczy, mi zawsze był gdzieś bliski duch księdza Jana Bosko. I zawsze pociągała mnie jego osobowość, to co on robił przede wszystkim dla młodzieży. I tak się właśnie zainteresowałem też tym, że w Bydgoszczy są takie spotkania dla młodzieży salezjańskiej. I właśnie jak się dowiedziałem, że tutaj w Bazylice ta młodzież się spotyka, właśnie z miłą chęcią właśnie przyszedłem tutaj, żeby tym duchem salezjańskim gdzieś się dzielić. Mamy spotkania raz w tygodniu, gdzie dzielimy się, znaczy mamy program formacyjny i teraz jest przewidziany tutaj program dla młodzieży studenckiej, gdzie przede wszystkim skupiamy się na słowie ojca Jana Pawła II, ojca świętego Jana Pawła II. Tam przeżywamy wspólnie na tych spotkaniach to, co on chciał przekazać młodym ludziom, czyli właśnie tego ducha miłości, którego często brakuje młodym ludziom. Tym się dzielimy na tych spotkaniach. No też, tak jak właśnie tutaj ksiądz Artur zaznaczył, też gdzieś uczestniczymy w tych kursach tańca, także w wystawieniach Najświętszego Sakramentu, gdzie właśnie tym eucharystycznym Chrystusem możemy się umacniać. Także mamy wspólne msze, gdzie to też jednoczy naszą wspólnotę, gdzie możemy się karmić i Słowem, i Ciałem Bożym. Także po prostu rozwijamy swoją działalność. Chcemy też iść do młodzieży takiej właśnie ubogiej, tej często zapomnianej, odrzuconej, którą też się zajmował ksiądz Bosko. Chcemy wychodzić do młodych ludzi, często właśnie porzuconych, do domów dziecka, do pogotowia opiekuńczego i chcemy też im mówić właśnie o miłości Chrystusa.
Powiedzieliście już kilka bardzo ważnych rzeczy. Pierwsza to, że ktoś musiał zaprosić. Na początku musiał być ktoś, kto zaprosił na spotkanie. Tutaj Patryk mówi właśnie o tym, że ksiądz po prostu powiedział przyjdź. Przyszedłem, zobaczyłem, prawda, i doświadczyłem tego, że jest fajnie, że jest wspólnota, że są ludzie, którzy są dla siebie nawzajem życzliwi, prawda? Jest pewne doświadczenie bycia razem we wspólnocie i doświadczenie, tutaj już zostało powiedziane, formacji, wspólnego wzrastania i wreszcie apostolstwa. Tu wyszedł już jeszcze nam kolejny aspekt w tym zaangażowaniu młodych, jakieś zaangażowanie ewangelizacyjne, apostolskie, ku innym, poszukiwanie innym, służenie innym. Więc to są, już wychodzą nam bardzo pięknie te różne wymiary tego zaangażowania młodych w Kościele. Pani kurator, jak pani widzi rolę takiej chociażby parafii, prawda, jako środowiska wychowawczego dla ludzi młodych?
Zanim odpowiem na to pytanie, to tak patrzę na tych młodych tutaj ludzi, no i jest mi niezmiernie miło, że znajduję się w gronie ludzi wiedzących, czego chcą od życia, używających bardzo pięknego języka, nie mówiących tak, jak się powszechnie słyszy nieraz w tramwajach czy na ulicy, czym ja jestem przerażona. Macie sprecyzowane poglądy. Bardzo bliskie mi są poglądy świętego Jana Bosko, który powiedział kiedyś w XIX wieku, że najważniejsze w życiu to jest wychować dobrego chrześcijanina, dobrego obywatela i przede wszystkim dobrego człowieka. I dlatego on pokłonił się wtedy nad chłopcami, bo poświęcił swoje życie głównie chłopcom z rodzin ubogich, którzy nie mieli celu w życiu, którym stworzył szkoły, nauczył ich podstawowego fachu, czyli dał wędkę do ręki, żeby mogli godnie życie przeżyć. To tyle wstępu. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, jeśli ksiądz pozwoli, że występuję dzisiaj nie tylko jako kujawsko-pomorski kurator oświaty, ale również jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W tym stowarzyszeniu jestem już kilkanaście lat, a od 2 lat jestem prezesem tego stowarzyszenia i moje stowarzyszenie działa na rzecz wychowania, czyli skupia głównie osoby dorosłe, głównie nauczycieli, rodziców, sympatyków wychowania, żebyśmy mogli my, ludzie dorośli, oddziaływać na młodych ludzi, takich bardzo często trochę poranionych przez życie. Nie tacy jak wy, ale jest bardzo wiele osób, które potrzebuje i woła krzycząc, żeby im pomóc po prostu. Dlatego, że wy znaleźliście taką drogę. Ktoś wam powiedział, że warto tu przyjść i jesteście. A tym młodym ludziom nikt nie powiedział jeszcze tego, albo nie dosłyszeli, albo nie chcieli może usłyszeć, ale to my i wy macie to zrobić. I jeszcze jedna uwaga mi się tu na początku, trochę się rozgadałam, ale ja jestem przede wszystkim nauczycielem, a my to mamy w genach. Dużo. Ale mam nadzieję, że komunikatywnie mówię. Księża tutaj wypowiedzieli parę słów na początku i pomyślałam sobie, jak to dobrze, że są młodzi księża i trafiają do ludzi młodych. A jeszcze lepiej, kiedy wy, młodzi ludzie, moglibyście oddziaływać na innych ludzi młodych, którzy nie mają tak jasno określonego światopoglądu, że wiedzą, że tak jak dzisiaj było na kazaniu, jak mówił ksiądz, jak ważne jest dla każdego człowieka życie w prawdzie. Niesłychanie to prostuje nam ścieżki. Nie musimy zbaczać gdzieś po drodze. A dla mnie, jako dla nauczyciela, to jest również ważne, żeby linia wychowawcza szkoły była zbieżna z linią wychowawczą domu. bo kiedy te dwie drogi się schodzą i idą jednym traktem, to są wzmocnione. A niestety dzisiaj spotyka się z takim, z taką sprawą, że szkoła swoje, dom swoje. Ja dzisiaj przygotowałam się trochę na to spotkanie. Jeśli ksiądz pozwoli, to chciałam powiedzieć tak, że ostatnio badaliśmy, jakie są przyczyny występowania różnych złych sytuacji w szkołach. Dlaczego młodzież się tak zachowuje, a nie inaczej? I z tym pytaniem zwróciliśmy się do ludzi młodych, do ludzi szkół ponadgimnazjalnych. I proszę sobie wyobrazić, że w skali od 0 do 12 największą przyczynę złego zachowania upatrują w rodzinie. Dysfunkcyjnej, obolałej, niewydolnej. Na drugim miejscu towarzystwo. Wygłupiają się, bo mają takie czy inne towarzystwo. Na trzecim miejscu chęć zaimponowania. Chłopcy dziewczynom, dziewczyny chłopcom, czy nawet w tej jednopłciowej grupie rówieśniczej. I dopiero na kolejnym miejscu jest szkoła. Ale tak trochę zboczyłam z tego głównego tematu naszego, ale myślę, że to są też ważne rzeczy, o których należałoby tutaj przypomnieć. I odniosę się teraz do tego głównego pytania. Proszę mi przypomnieć jeszcze, jak ono brzmiało dokładnie, co ksiądz zadał mi.
Zapytałem, jak pani kurator widzi w takim właśnie procesie wychowawczym młodego człowieka środowisko parafialne. Jaką ono może odgrywać rolę?
Znaczy powiem tak, w każdej parafii powstają różne organizacje. Jedne są przeznaczone dla dorosłych, inne są dla dzieci, inne są dla młodzieży. I każda z tych organizacji, stowarzyszeń działających przy parafiach mają swoją rolę do odegrania. Tak na przykład tutaj Stowarzyszenie Salezjańskie czy Misyjne i tak dalej. Każde ma swoją ideę i tylko przyklasnąć temu, że są młode osoby, które chętnie w tym biorą udział, dlatego że jest to ogromna robota wykonywana przez księży, ale także przez młodych ludzi, bo oni tu się uczą, a za chwilę to oni będą wzorcami, będą mogli przekazywać te doświadczenia nabyte podczas tych wspólnych ze sobą być, przeżyć i innych takich wspólnot. Czyli to jest dla mnie bardzo budujące.
Ja myślę, że z tych badań jasno wynika. Rodzina to jest dla młodego człowieka pewien wzór, taki pierwszy autorytet tak naprawdę. Jeżeli z badań wynika, że rodzina najczęściej zawodzi, jest pierwsza na tej liście tych przyczyn agresji wśród młodzieży, czy też zagrożeń dla młodzieży, to właśnie takie katolickie stowarzyszenia mogą często zastępować rodzinę, być autorytetem i przykładem, po to, by właśnie wszystkie te inne braki uzupełniać. I tak naprawdę widać po tych badaniach, że najbardziej brakuje przykładu. Towarzystwo to może być również przykład, również zły, dlatego mamy taką, a nie inną sytuację. Właśnie szczególna rola w tym, jak wcześniej pani kurator wspomniała, stowarzyszeń katolickich, różnych organizacji, czy też dla starszych, czy dla młodzieży, po prostu być przykładem po to, żeby szkolić następne osoby, które będą dalej przykładem. To jest bardzo, bardzo prosty mechanizm, a jakże skuteczny w kształtowaniu innego społeczeństwa.
Śpiewamy kolejną piosenkę i zaraz rozmawiamy dalej.
Do Ciebie
Chciałbym księży zapytać, jak widzą tę rolę młodych ludzi w Kościele. Dlatego, że Jan Paweł II mówił o tym, że młodość jest wartością. Młodość sama w sobie jest walorem i trzeba młodych ludzi przyjąć w Kościele z tą wartością, z jaką jest młodość. Ale jakie jest to miejsce młodych ludzi we wspólnocie Kościoła?
Można by powiedzieć krótko, bardzo ważne miejsce, ale to jest zbyt banalne. I ja odniosę się jeszcze do tego, jak na początku naszej wspólnoty, zakładania wspólnoty, jednym z miejsc, w których szukaliśmy ludzi, którym chcieliśmy zaproponować wejście do grupy, były także bydgoskie jakieś bary, czy puby, czy jeszcze inne miejsca, gdzie często właśnie przy różnego rodzaju osiemnastkach, jakichś imprezach organizowanych przez młodzież, szliśmy z kolegą księdzem Sławkiem i tam też właśnie w tamtych miejscach próbowaliśmy zachęcać młodych ludzi, żeby przyszli, coś ze swoim życiem zaczęli robić, skoro wchodzą już w dorosłe życie i przed nimi w zasadzie cała przyszłość, która już coraz bardziej zależy bezpośrednio od nich, bo oni ją kreują, oni ją tworzą. Znaczenie młodzieży w Kościele. Nasza parafia, bazylika, jest parafią już trochę starszą i kiedy patrzymy tak na parafian, rzeczywiście większość osób to ludzie starsi, z całym szacunkiem do nich, ważne miejsce mają i oni są dla nas bardzo tutaj wielkim wsparciem w parafii pod względem modlitewnym, duchowym, ale też i oczywiście materialnym. Natomiast mamy świadomość taką, że za parę lat ci młodzi ludzie, którzy są z nami w studiu, są we wspólnocie, dzisiaj tu nieobecni, może nas słuchają, czy w ogóle młodzież z Polski, z różnych miejsc i środowisk za parę lat będzie zakładała rodziny, będzie obejmować ważne stanowiska w rządzie, w samorządach, także będzie część z nich na pewno nauczycielami, czy różnego rodzaju zawody będą podejmować, żeby też decydować o losie naszego narodu, o losie Kościoła i tym wszystkim, czym Polska za parę lat będzie. Dlatego tak ważne jest, żeby im przekazywać dzisiaj, kiedy są jeszcze młodymi ludźmi, system wartości, który będzie kreował ich przyszłość i będzie pomagał im kiedyś wybierać właśnie to, co jest dobre, to, co jest prawdą, co pani kurator wspomniała, że ta prawda pozwala iść w życiu prostą drogą. I to myślę, że jest najbardziej istotne, żeby to młodzieży uświadomić, że w życiu są wartości, dla których warto żyć i którymi warto się kierować.
Myślę, że młodzi muszą mieć takie poczucie odpowiedzialności, że życie takie widoczne, tak na zewnątrz, tą radość, ten rytm Kościoła, to chyba najpiękniej widać właśnie po młodych ludziach. I pamiętam, jak jeszcze czy tu, czy na innych parafiach przyjeżdżali znajomi z zagranicy i byli zdziwieni. Wasz Kościół jest żywy. Ja się pytam, dlaczego? Bo macie tylu młodych ludzi. Myślę, że tą żywotność Kościoła to jest właśnie po młodzieży, bo młodzież to jutro, młodzież także to dzisiaj. Ważne także, gdzieś my chyba tak o tym wspólnie myślimy, że dzisiaj to starsze pokolenie, patrząc na młodsze, mówi bardzo często, my was już nie rozumiemy, nie rozumiemy tego świata, tej młodości. Dlatego tak ważne jest, żeby jak najwięcej młodych ludzi znalazło miejsce w Kościele, bo wy z tego Kościoła pójdziecie do tych ludzi, którzy jeszcze tego miejsca nie widzą, nie mają tego światopoglądu, nie odkryli jeszcze Chrystusa, nie odkryli tych wartości. Wy najlepiej z nimi znajdziecie kontakt i język. Najlepiej do nich będziecie umieli trafić. Znajdziecie się w tych miejscach, gdzie na pewno nie znajdzie się ksiądz, nauczyciel, rodzic i wtedy tam będziecie mogli zaświadczyć. Nie jedno życie będziecie mogli uratować, jak ostatnio widzimy i słyszymy. Także tymi pierwszymi świadkami dla tego młodego pokolenia stajecie się powoli także i wy. Natomiast mam pytanie do młodzieży. Słuchajcie, podpowiedzcie nam, księżom. Jak do was mamy podejść? Czym was zachwycić? Czym was przyciągnąć, żebyście zrozumieli, że Kościół ma cały czas miejsce i to, no, to olbrzymie miejsce właśnie dla was? Czekamy na wasze rady, na wasze wskazówki.
To pytanie jest skierowane również do naszych młodych słuchaczy w tej chwili, którzy są z nami. 052, bo dzisiaj Radio Maryja jest w Bydgoszczy, 322 53 52, 322 53 52 i drugi numer telefonu 322 02 79, 322 02 79.
Znaczy ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest takim bardzo ważnym elementem, bo to właśnie wciągnęło mnie do w tej wspólnoty i do tego jakoś właśnie spowodowało zbliżenie się do Kościoła. To jest autentyczność. Mnie przyciągnęło tutaj dwóch księży, ich osobowości, charyzmaty, więc ksiądz Grzegorz to obecny i ksiądz Bar, Sławek. Księdza Grzegorza spotkałem osobiście, miał rekolekcje. Wtedy właśnie szkolne prowadził, moje jeszcze byłem w gimnazjum, a ksiądz Bar był mi znany właśnie z drugiej ręki. I co było tym takim najbardziej istotnym elementem? To było to, że ksiądz Sławek był człowiekiem z mojej subkultury. To był ksiądz, który chodził w glanach, był trochę w stanie przyjść na lekcję do szkoły w koszulce jakiegoś połu, pamiętam, Muncał się tam raz zjawił. I to właśnie było to, co mnie przyciągało. Ksiądz, który wychodzi za ołtarza, chodzi za ambony i schodzi pomiędzy ludzi. Ja tego nie widziałem wcześniej.
Teraz próbuję rozmawiać z młodymi ich językiem.
Tak, dokładnie to. Dokładnie właśnie o to chodzi. Teraz wiem, że tego jest więcej, że takich księży jest więcej, że to cały czas, myślę, Kościół się coraz bardziej otwiera i schodzi z tych niedostępnych wyżyn.
Kuba, a nie boicie się troszeczkę, że no tak schodzą z tej ambony, z tego ołtarza, nie możemy, że nie zatracimy czegoś, że będziemy może trochę na luzie za bardzo, ale tak czasami troszeczkę boję, czy ja w tej szkole nie jestem trochę za bardzo na luzie. Niektórym ludziom to świetnie odpowiada i widzę, że ich to przyciąga, a czy nie będą tacy, którym to będzie przeszkadzało?
Na pewno tacy będą, chociaż dla mnie to jest już dewocja po prostu. No, jeżeli człowiek kogoś ocenia za zbyt luzackie zachowanie, to musi sobie samo powiedzieć, czy ja widzę w tym coś autentycznie złego, czy po prostu nie odpowiada mi forma, bo to nie można oceniać za formę, a raczej to treść.
Powiedzcie mi coś takiego, bo ja raz spróbowałem w parafii kiedyś w Skwierzynie. No różne rzeczy nie wychodziły, żeby ściągnąć ludzi z liceum czy z ulicy, na których gdzieś tam poznawałem, żeby przyszli na plebanii, zobaczyli przynajmniej kurs tańca, wieczór filmowy czy wieczór dyskusyjny. I w pewnym momencie okazało się, jak kiedyś z jakiejś tam wycieczki miałem fajkę wodną. I gdzieś ktoś to zobaczył, że ja to mam i oni tak powiedzieli, ja chętnie byśmy to kiedyś tak zobaczyli, jak to działa. Ja mówię, no to dobra, no to przyjdźcie. I rzeczywiście, powiem wam, no tak się przyznam trochę, że to takie dziwne było, ale rozpaliśmy tą fajkę wodną i od tej fajki wodnej się zaczęło, że kupę fajnych ludzi przyszło. I później nie było fajki wodnej, były wieczory modlitewne, były wieczory dyskusyjne i tak powstała wspólnota azowa. Ale zaczęło się od fajki wodnej. Nie polecam tak w ogóle, ale czy to nie było takie trochę może dziwne?
Może jakiś pub byśmy otworzyli w Bazylice i zaczęli od dobrego piwa.
No niestety, tak się już zdarza. Nawet w Niemczech nawet takich formuł używają, żeby tylko w ogóle młodzież chciała przyjść. Żeby tylko przyszli, bo mówią, że to już jest przynajmniej jakiś sposób dotarcia, że jeśli oni przyjdą i zechcą się z nami spotkać, to może już zdołamy w jakiś sposób przekazać im pewne treści. Ale no właśnie to jest ciągle to pytanie o to, czy my mamy zmieniać ich, czy mamy się do nich upodabniać, prawda?
Znaczy widać, że młodzi od księży nie wymagają rzeczy nadzwyczajnych. Chcą po prostu, żeby księża dostrzegali ich realne problemy, widzieli te problemy, a poprzez właśnie bycie naturalnym najłatwiej można to dostrzec, co nie przeszkadza w tym, aby głosić swoje prawdy, głosić swoje zasady i nie łamać ich. Tak naprawdę to jest właśnie ta szansa, aby móc te zasady przekazywać innym, bo tak naprawdę można mieć zasady, ale trzeba znaleźć metodę do dotarcia do ludzi młodych i chyba właśnie widać po tych wypowiedziach, że młodzi chcą, żeby księża nie byli troszeczkę ponad nimi, tylko byli wśród nich i myślę, że właśnie to są przykłady, które udają się spełniać i trzeba kontynuować. I tak naprawdę będąc konsekwentny w tym zakresie będzie tylko lepiej, będą te przykłady.
Ale słuchajcie, cały czas tutaj wszystko się, cały punkt ciężkości spada na księży. Że księża muszą być tacy, prawda? To dopiero wtedy przyjdziemy. Jeśli będzie równy ksiądz, który będzie potrafił z nami rozmawiać, będzie autentyczny, ale no, skąd takich brać? Nie zawsze takich się znajdzie, prawda? Więc no, to jest pytanie o to w ogóle odkrywanie swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, jako młodego człowieka, prawda? Bez względu na to, czy jest ksiądz w glanach, czy nie w glanach, prawda? Czy jest taki, czy inny. Czy jest coś takiego, jak przede wszystkim pomóc tym naszym rówieśnikom młodym, no już nie moim, ale waszym rówieśnikom, żeby oni też mogli jakoś odnaleźć to swoje miejsce w Kościele. Oczywiście, jeśli jest taki ksiądz, który zaimponuje jakoś, porwie za sobą młodych, to świetnie, rzeczywiście to pewnie idzie łatwiej, ale jeśli no, takiego charyzmatyka nie będzie, co wtedy?
Zawsze jest Duch Święty.
No właśnie.
Tak. Według mnie oprócz tego, że ksiądz powinien zrobić coś z swojej strony, bardzo istotne jest to, abyśmy my sami wychodzili do naszych rówieśników i wtedy sami mówili to, co uważamy, żebyśmy próbowali im pomóc, bo mimo wszystko ksiądz, nawet jeżeli postara się do nas upodobnić, czy znajdzie z nami jakiś wspólny język, nigdy nie będzie w stanie dotrzeć tak głęboko, jak my sami jesteśmy w stanie porozumieć się między sobą. I to powinno właściwie działać jak takie drzewo, że pomagając komuś, możemy wywnioskować, że ta osoba pomoże następnej i tak to się rozprzestrzeni.
Wiecie, ja bym tak chciał na przykład to podpowiedzieć wam, że jak poznajecie dobrego księdza, wiecie, że łapie z wami kontakt, wiecie, że no ma pewnego rodzaju jakoś charyzmat, po prostu lubi młodzież, można tak to skrócić. To dobrze by było, żeby to nie zatrzymało się na was, chociażby tak prosto. Przychodzi z dobrej spowiedzi, opowiedz, że byłeś u dobrej spowiedzi, że ta spowiedź po prostu ci pomogła. Że przychodzi z jakiegoś wieczoru modlitewnego i w swojej klasie nie wstydzisz się powiedzieć, że ten wieczór dał ci siłę, dał ci chwilę refleksji, że było spotkanie dyskusyjne i można było o czymś porozmawiać, że są ludzie, którzy oprócz zabawy, piwa, nie wiem, czy dobrych rzeczy, też nauki, poszukują jeszcze czegoś więcej, że można coś więcej zrobić ze swoim wolnym czasem, że można wejść jeszcze inne jakieś grupy. Tego jako ksiądz bym może nie tyle wymagał, co liczę na to, że wy ludzie tutaj związani z parafią, będziecie umieli to nie tyle zareklamować, co podzielić się swoimi przeżyciami, tak bardzo świadomie i odważnie między swoimi rówieśnikami. Oni czasami się wyśmieją, a później po cichutku drugimi drzwiami gdzieś, ale gdzieś przyjdą nawet, bo właśnie usłyszeli, bo proszę księdza, bo słyszałem od kolegi, że można się wyspowiadać i ksiądz wysłuchał, rzeczywiście wysłuchał, postarał się pomóc. Myślę, że tak prosta rzecz, a na to liczę.
Ja myślę, że tu jak chodzi o wspólnoty kościelne, to też bardzo ważna rzecz jest tej otwartości na osoby z zewnątrz, żebyśmy nie stworzyli takich kółek wzajemnej adoracji, co ciągle przypominamy sobie we wspólnotach naszych, że musimy wychodzić do drugiego człowieka, bo kiedy wracamy do początków, kiedy były grupy malutkie, naprawdę rzeczywiście dobrze nam było. Czuliśmy się ze sobą dobrze, każdy się znał. Teraz przy takiej liczbie osób jest już trudniej się znać tak dobrze, poznawać, ale to oddziaływanie jest dzięki temu też szersze na większą skalę i tych szkół w Bydgoszczy jest powiedzmy dosyć dużo, w których znajduje się młodzież pochodząca z naszej wspólnoty. Dlatego tak bardzo ważna jest nasza otwartość, żeby się nie zamykać i o tym opowiadać, co ksiądz Artur podpowiadał, żeby właśnie o tym opowiadać.
Jeśli można się włączyć do tej dyskusji, młody człowiek powiedział, że właściwie najwięcej takich różnych spraw i rzeczy i sytuacji to młodzieży sobie przekaże i tak żaden ksiądz nie dotrze jak wy sami do siebie. Ale ja chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej sprawie. Znakomity lekarz, nauczyciel, filozof, znany wam na pewno Albert Schweitzer powiedział, zresztą człowiek, który całe życie poświęcił drugiemu człowiekowi, lecząc ludzi chorych na trąd, powiedział, że są trzy metody wychowawcze. Pierwsza metoda to jest własny przykład. Druga metoda to jest własny przykład. Trzecia metoda to jest własny przykład. I właśnie młodzi księża, którzy niewiele często odbiegają wiekiem od was, tuż po wyświęceniu, mają tę możliwość znaleźć się w tym środowisku i własnym przykładem pokazać, jak można i jaką drogą należy kroczyć. I dlatego też zawsze twierdzę, że w harcerstwie najlepiej wychowują nieco starsi harcerze. Pokazują, uczą i tak dalej. W tych stowarzyszeniach różnych, przykościelnych, również wy macie ogromny wpływ wzajem na siebie, ale także i młodzi ludzie. I zakończę moją wypowiedź tym, że dzisiaj usłyszałam, że ksiądz Grzegorz podobno rapuje. Czy to prawda?
świeżam, ale z tym wrapowaniem może trochę gorzej. Ale...
Podpowiem, pani od fizyki mi powiedziała, a moja przyjaciółka.
Tak, było.
To prawda? Historie. No to jest właśnie dowód na to, o czym mówimy, że trafia do drugiej osoby ktoś, kto już jest ukształtowany, ale jeszcze na tyle młody, że nie ma tego dystansu, jest, nie ma tej bariery. I dlatego tu księdzu chcę pogratulować.
Ale wydaje się, że to odnalezienie się tylko w takiej formie, że jest ksiądz, który imponuje i jest grupa fajna, w której się dobrze czuje, to jeszcze trochę za mało, gdy chodzi o jakieś odnalezienie miejsca rzeczywiście we wspólnocie Kościoła jako tego no, całej misterium Kościoła, prawda? Jeżeli patrzymy go na niego jako na mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, więc tutaj jakieś szczególna nasza obecność i rola każdego z nas, odkrywana jako również jakieś odczytanie swego rodzaju powołania, prawda, w tej wspólnocie, jakiegoś udziału w misji Chrystusa jest chyba czymś jeszcze więcej. I do tego chyba też potrzebna jest wspólnota jako grupa formacyjna, prawda, w której to dojrzewanie do odkrywania także tej swojej roli bardziej aktywnej w tej wspólnocie jest bardzo ważne. Jak to widzicie?
To znaczy, ja chciałem właśnie powiedzieć, tutaj tak się przysłuchuję. I oczywiście potrzebni nam są kapłani, którzy gdzieś czują tego młodego ducha, którzy rzeczywiście potrafią nas jakoś przyciągnąć poprzez różne formy właśnie duszpasterstwa, ale przede wszystkim mi się wydaje, że potrzebny jest też autorytet właśnie kapłana, bo często w życiu młodego człowieka brakuje właśnie tych autorytetów. Gdzieś przypuśćmy, jeżeli nie mamy wychowania w rodzinie, po prostu nie wiemy też, gdzie się uciec. Gdzieś może młody człowiek ucieka na ulicę, gdzieś szuka po prostu wysłuchania, pomocy u drugiego człowieka, młodego, a brakuje też autorytetu. Czyli właśnie tak jak ty, ksiądz Artur, zadał pytanie, czy czasami na tą drugą stronę nie przyciągnie, że po prostu gdzieś może... po prostu nie będzie za bardzo taki luzacki, że tak powiem. I po prostu mi się wydaje, że oczywiście kapłan powinien jakoś swoją osobą pociągać młodego człowieka tym, co robi, ale przede wszystkim powinien być też autorytetem, żeby, tak właśnie tutaj pani kurator mówiła, żeby po prostu swoim przykładem pociągać właśnie młodego człowieka, nie? Swoim zachowaniem, swoją miłością do Chrystusa.
Ale coraz więcej dzisiaj ludzi kwestionuje wszelkie autorytety. Mówią, że jeszcze Jan Paweł II to był jeszcze dla nich jakiś autorytet, ale teraz to już jak go zabrakło, to coraz trudniej o autorytety, a często te autorytety są przez na różne sposoby podważane, prawda? Widzimy to nawet i w mediach, prawda? Kiedy ludzie, którzy kiedyś nawet byli przedstawiani jak autorytety, potem okazuje się, że tymi autorytetami nie są albo nie mogą być, albo z drugiej strony są jakieś kreowane, sztuczne autorytety, prawda? Ludzi, którzy wcale sobą niewiele reprezentują, ale są bardzo mocno przez media nagłośnieni. Więc generalnie jest swego rodzaju jakiś kryzys autorytetów, a coraz częściej słyszy się taką postawę, że ja Kościoła nie potrzebuję. Ja wierzę w Pana Boga, wierzę w Jezusa, czytam Ewangelię, Pismo Święte, ale Kościół jest mi właściwie niepotrzebny. Jak do takiego młodego człowieka dotrzeć, jak mu przekazać to, że czym jest Kościół, prawda? I jak on może odnaleźć, kiedy on kwestionuje w ogóle tę wartość bycia w Kościele?
Mi się wydaje, że dużym problemem głównym jest tutaj forma liturgii, która jest, powiem, że jest nieodpowiednia dla młodzieży, na razie tak ogólnikowo. Jest to sprawa dosyć dyskusyjna, ale jeżeli taki rozmawiam właśnie z tymi ludźmi, wiele osób mówi tak, że po prostu to, co tu jest, to jest sztuczne, tu się nic nie dzieje, w tym nic nie ma, to jest puste. Używają takich słów, tu chodzi tylko o formę, bo myślę, że my tutaj obecni w miarę próbujemy czasem zdawać sobie sprawę z tego, co tak naprawdę dzieje się w czasie liturgii. I my jesteśmy niejako odporni na pewne rzeczy, nazwę to takie dość drętwe, ale jeżeli jest sobie taki młody człowiek i przychodzi sobie na mszę i ksiądz na przykład odprawiający mszę jest, że tak powiem, przepraszam, jest no jakoś niespecjalnie komunikatywny, czy wręcz może być taka msza, że ksiądz przemawia do 10 osób, tylko tyle jest na mszy, a mówi tak, jakby było ich kilkaset.
I na wiadomo, nich jeszcze krzyczy? Na tych, co wszyscy?
Nie.
Że nie chodzą?
Chodzi też o manierę głosu chociażby na kazaniu. Kiedy jest taka maniera, to już młody człowiek mówi nie. Wiadomo, że nie o to chodzi w kościele, ale to jest naprawdę bardzo, czymś bardzo przeszkadzającym. I uważam osobiście, że to nie jest tak trudno bardziej naturalnie po prostu mówić no, w czasie liturgii jakiejkolwiek, czy chociażby taki sakrament spowiedzi, który może wyglądać oj bardzo, bardzo różnie. Może być tak, że jestem uczniem klasy, ostatni raz u spowiedzi coś tam, jak najciszej, żeby ksiądz nie usłyszał, ksiądz szybko puknie i ja idę i jest dobrze, a może być tak, że jest to rozmowa. Tylko, że to zależy od tego, na jaką formę zdecyduje się kapłan, moim zdaniem, ponieważ taki młody człowiek to za bardzo nie zna się na tym, że spowiedź może być taka albo taka. Więc wydaje mi się, że po prostu młodzi ludzie zrażają się. Tak samo, tak jak rozmawiam, ludziom nie podoba się oprawa muzyczna liturgii. To jest bardzo kontrowersyjna rzecz, bo z jednej strony mamy pewną nieprzystępność pieśni. Chociażby mówię o tym, że czasem nie idzie tego zaśpiewać, ponieważ jest po prostu za wysoko, krótko mówiąc. Ale z drugiej strony mamy znowu tradycję. I to jest sprawa, myślę, że trudna dosyć. W każdym razie wiem, że to są takie główne czynniki. Po prostu forma. To jest wchodzę i jest źle, no to wychodzę. Pierwsze wrażenie, no może coś takiego.
Ja myślę, że to mamy, my jako księża naprawdę duży problem, bo my to widzimy, że pewne rzeczy z formy zewnętrznej człowiek na początku nie rozumie, nie umie je przeżyć. Natomiast wiemy doskonale, że to jest ta forma zewnętrzna, to wszystko, co się dzieje tak jakby troszeczkę z zewnątrz, też musi być stałe, ponieważ ludzie na pewnym czasie, młodzi, odchodzą, buntują się, nie rozumieją, później przychodzą i dobrze się czują w kościele, bo wiedzą, co się dzieje, bo tam się nic właściwie tak nie zmienia. I teraz, jak zachować ten złoty środek, jest bardzo ciężko. Natomiast próbujemy, myślę, że z księdzem Grzegorzem, czy tutaj wcześniej z księża, ci księża, którzy czują gdzieś w cudzysłowie tego bluesa, to mamy takie różne formy religijności, typu na przykład czuwanie z muzyką filmową w tle. Albo z waszą muzyką, którą wy dobrze znacie, śpiewacie, z pieśniami nowoczesnymi, ale znowuż na pieśniach nowoczesnych też za dużo nie zbudujemy, bo niektóre nie dostaną się do tradycji. I człowiek po kilku latach jakby tylko próbował nowych pieśni w kościele, nie będzie miał nic. I w końcu chce zaśpiewać tę pieśń, którą śpiewał jak szedł do pierwszej komunii świętej, bo ją dobrze zna. Tak, żeby czegoś przy okazji nie stracić. No jest to trudne, rzeczywiście trudne. Tutaj Adaś coś chce powiedzieć.
Tak, ja bym chciał powiedzieć, odnieść się tutaj do tego nadanego tematu, że jak ksiądz powiedział, że młody człowiek często mówi Bóg tak, Kościół nie. I teraz mi się nasuwa takie stwierdzenie, że w momencie, kiedy ktoś się bardzo czymś interesuje go właśnie Bóg, dąży do Niego, to w momencie, kiedy na przykład ktoś się interesuje, no dajmy na to filmami, to pragnie tego kontaktu z ludźmi, którzy też się interesują filmami i w tym momencie oni się łączą w jakieś grupy i tak naprawdę odwołując się do kościoła, jeżeli ludzie się interesują tym kościołem, to nie, Bogiem, przepraszam, to oni wtedy tworzą jakby ten kościół właśnie. To jest takie, że niekoniecznie, nie, teraz mówię tak nie bardziej w formie kościoła, jako tutaj budynku, do którego przychodzimy, tylko po prostu ludzie tworzą te takie wspólnoty i w tym momencie to zbliża ich do Boga. I tak naprawdę do kościoła, no bo same jako grupa się tak nie utrzymają.
Myślę, żeby przyjść do kościoła i dobrze się w nim czuć, to jest tutaj zadanie wszystkich, i nas księży, ale wszystkim rodziców. Fajnie jest, jak się ma tatę, który chodzi do kościoła, który chodzi do spowiedzi, jak się ma mamę, która nie musi na to krzyczeć, czy gonić taty do kościoła. Myślę, że nawet przez okres dojrzewania buntu, kiedy ma się rodziców szczerze wierzących i szczerze praktykujących, jest człowiekowi łatwiej przejść. Ten bunt będzie zawsze inaczej wyglądał. I chyba to gdzieś tak sobie zaszczepiamy. Natomiast wydaje mi się, że Bóg chyba każdemu trochę pozwoli się zbuntować, żeby w końcu w pewnym momencie sam wybrał Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących Chrystusa, w której jest obecny Jezus Chrystus. I tutaj chyba wielki apel do wszystkich, do katechetów. Bo na katechezie my musimy jednak ludziom pokazać i wytłumaczyć, jak Kościół powstał, dlaczego powstał i że założył go Pan Jezus. I nie wyobrażał sobie po sobie nie zostawić Kościoła. No, powołując apostołów, dając im sakrament, dając im władzę,
wyraźnie pokazuje, że Kościół ma być. Jest tą wspólnotą, która prowadzi do drugiego
przyjścia. To jest pytanie, w jakiego ty Boga wierzysz w końcu, prawda?
Dokładnie.
Jeżeli wierzysz w Boga Jezusa Chrystusa, no to Jego wolą było to, żeby założyć Kościół, prawda? Żebyś się zbawiał poprzez tę wspólnotę. W niej odnajdywał swoje miejsce i w niej wzrastał. Jest już pierwszy telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Antoni. Ja zresztą
Pani
na razie...
Panie nie słyszymy, przepraszam.
Z Młodzieży Misjonarskiej.
O, dobrze.
Ja chciałem się podzielić z takim pewnym pomysłem moim, przyciągnąć ludzi do kościoła, bo mówimy o tym, że nie podobają się taki oficjalny wymiar tego kościoła i tak dalej. Moim zdaniem najlepszym sposobem jest to, że właśnie kościół to jesteśmy my, ludzie. Jakby twoje środowisko, zasiewanie tego naszego światopoglądu, swoim zachowaniem, tym jakim świat jesteśmy, stwierdzaniem tego, co sądzimy o naszej wierze i jakby łamanie tych stereotypów na temat Kościoła, takich różnych, czasami mylnych. Właśnie my, jako ludzie tworzący Kościół, żywy Kościół, powinniśmy jakby szerzyć to, te nasze światopoglądy, to nasze spojrzenie na świat.
Świetnie. A więc Kościół to my, to nie tylko księża, prawda?
Tak, dokładnie.
To księża przede wszystkim my i nasza... To jest właśnie to odkrywanie jakiegoś swojego miejsca w Kościele, również w tym wymiarze takiego życia, świadectwem, prawda? Dawania świadectwa na co dzień i utożsamiania się z Kościołem, prawda? Z tego jakiegoś odkrywania, że Kościół to nie tylko my i oni, prawda? Księża, którzy ten Kościół stanowią. Tak czasami jest niestety Kościół przedstawiany nawet i w środkach przekazu, prawda? Tylko ci księża, źli, tacy czy inni, prawda? Tak, czarni. Właśnie.
Ja myślę, że tutaj ponownie kłaniają się autorytety, o których wcześniej tutaj była rozmowa. Tak naprawdę nie docierają do młodzieży autorytety tak zwane medialne. Tu chodzi o autorytety tak tutaj między młodymi ludźmi. Tak jak powiedzieliśmy, rodzic idący do kościoła to jest autorytet. Niekoniecznie medialny, telewizyjny, niekoniecznie ten nad nimi, ale ten między nimi. To jest autorytet, to jest kolega, który jak widzi w klasie na przykład tak agresję, tak jak mieliśmy przykład tego w Gdańsku, to nie jest jedną z 30 osób, które patrzą i nic nie robią, tylko jest osobą, która reaguje. To jest autorytet i myślę, że chyba tych autorytetów nam najbardziej trzeba. Niekoniecznie tych ponad nami i mówiących coś do nas z pozycji telewizora, tylko właśnie takich najbliżej, tak jak księża, tak jak rodzice, tak jak kolega, który się za nami stawi. Myślę, że to jednak przede wszystkim o to chodzi. Myślę, że w ten sposób skierujemy dyskusję, czy takich autorytetów jeszcze możemy poszukiwać.
Ja przyznam się, że trochę jestem dalej od młodzieży. Powiedzmy, bo jestem chyba najstarszy akurat może w tym gronie, jeśli chodzi o moich tu konfratów, współbraci. I może niezbyt jestem bardzo aktywny, jeśli chodzi o młodzież, tutaj jakieś spotkania z młodzieżą. Ale bardzo miło i chętnie cieszę się zawsze, kiedy księża proszą mnie o odprawienie mszy świętej czy jakieś słowa, żebym powiedział jakieś słowo. Ale do czego zmierzam? Zmierzam właśnie cały czas do tego, że tak słuchając to, wydaje mi się, cały czas mówimy o tym świadectwie. Świadectwie. I cały czas mówimy o tym, że to właśnie wy jako młodzi ludzie, wy macie ten ogromny jakby potencjał dawania tego świadectwa w swoich środowiskach. Czyli to wy macie być jakby tymi apostołami u siebie, w klasie, w szkole, na ulicy, na boisku, gdziekolwiek i macie mówić swoim świadectwem, swoim zachowaniem po prostu o tym największym autorytecie, jakim jest Bóg, jakim jest Jezus Chrystus. I to jest najważniejsze, mi się wydaje, bo ja tutaj, jak obserwuję czasem, mam te okna na to podwórko, przed bazyliką, ten plac, więc czasem gdzieś tam kogoś widzę, gdzieś tam kogoś zaczepiam, to właśnie młodzi ludzie, pytam się, dlaczego ty przyszliście, po co jesteście? A powiedział mi kolega powiedział, czy koleżanka, mnie tu przyprowadziła, bo na to spotkanie wasze formacyjne w piątek, prawda? I to było bardzo ciekawe, dla mnie było to bardzo przyjemne, prawda? Albo mówią, ksiądz nas zaprosił, prawda? Czyli każdy chyba potrzebuje jakby takiego wezwania, nie? Takiego wołania, nie? Przyjdź.
Bardzo osobistego.
Tak, tak, oczywiście.
322 53 52 i 322 02 79. Odbieramy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony mówi Dominik.
Witamy Cię,
Dominiku. Ja bym chciał tutaj przedstawić moje zdanie na temat dzisiejszej roli człowieka młodego w Kościele. Myślę, że bardzo ważną rolę odgrywają tutaj kapłani, którzy powinni brać przykład z księdza Jana Bosko, który był takim bardzo istotnym wzorem dla współczesnych kapłanów. On przygarnął do siebie wielu ludzi młodych i pokazał im prawdziwą drogę do Chrystusa. Dzisiaj trzeba zauważyć, że Kościół to każdy z nas, a nie tylko budowla, która tak naprawdę bez człowieka jest niczym. I bardzo istotną rolę tutaj odgrywają kapłani, a także i rodzice. Ponieważ w domu młody człowiek powinien odkryć swoje prawdziwe powołanie. Jeżeli rodzice uczą swoje dzieci szacunku i do Kościoła, i do Pana Boga, to taki człowiek będzie dobrym człowiekiem, dobrym chrześcijaninem. I tutaj istotną rolę odgrywają kapłani, którzy bardzo często pomagają tym ludziom młodym odkryć tą prawdziwą drogę, ale często są księża, którzy swoją postawą też zniechęcają ludzi młodych do brania udziału we mszach świętych czy w różnych nabożeństwach. Znam takie dwie dziewczyny, które były bardzo wierzące, wierzyły bardzo głęboko w Pana Boga i w działalność Kościoła na ziemi i przez jednego kapłana tą wiarę utraciły. I chciałbym tutaj w jakiś sposób prosić o modlitwę w intencji tych dziewczyn, aby ich wiara powróciła. Ponieważ wiara w Boga jest naprawdę bardzo potrzebna młodemu człowiekowi. Dzisiaj w tych trudnych czasach, gdzie nie ma pracy, gdzie jest bezrobocie. I Kościół również powinien jakby wyciągać swoją dłoń do ludzi młodych poprzez różne akcje, różne koncerty. Powinien Kościół wchodzić także w współczesne czasy poprzez i muzykę, jak tutaj ojciec wspomniał, hip-hopu, poprzez także i różnego rodzaju przedstawienia, które w Kościele, na przykład w USA, są bardzo popularne. I myślę, że tutaj powinna być także dostrzegalna współpraca między kapłanami a rodzicami. Dziękuję bardzo.
Dzięki serdecznie, Dominiku. Chociaż znowu weszliśmy na taki ton my i oni, prawda? Księża powinni, a my jesteśmy klientami, prawda, którzy skorzystamy z tej oferty albo z niej nie skorzystamy, prawda? Oczywiście, jest to prawda. Jest na pewno ktoś, kto sieje zgorszenie. Wiadomo, że Pan Jezus mówił o tych gorszycielach, że lepiej, prawda, kamień młyński, prawda, mu do szyi przywiązać i niż by miał być powodem zgorszenia kogokolwiek, to na pewno. Natomiast no przecież my nie wierzymy w księży, tylko wierzymy w Pana Boga, prawda? Księża są tutaj pewnymi świadkami dla nas, ale nasza wiara nie opiera się tylko na samych księżach i tym, czy oni są fajni, czy nie są fajni, czy nam imponują, czy nam nie imponują, bo spróbuj wyobrazić sobie taką sytuację. Mówimy o na przykład parafii, gdzie są starsi księża, młodsi księża, są tacy młodzieżowcy, którzy mają charyzmat, docierają, organizują koncerty i tak dalej, ale przeciętna parafia polska gdzieś w środowisku małego miasteczka czy wioski, gdzie jest jeden proboszcz, może czasami mający już około 60 lat, który nie ma wspólnego języka z młodzieżą, jakiegoś kontaktu, nie zawsze chce się ubierać w dżinsy, w glany i tak dalej i może nawet by trochę był nie za dobrze odebrany przez swoje środowisko, zwłaszcza przez starszych parafian, że on taki młodzieżowiec dalej. I pytanie właśnie, czy w takim razie tutaj nie ma miejsca już dla młodych, bo jest starszy proboszcz, bo zabrakło tego młodzieżowca, który by mógł swoją postawą zaimponować i zorganizować koncert, zorganizować imprezę jakąś fajną, żeby młodzież przyszła, czy też my mamy do zaproponowania coś innego, coś więcej, prawda?
Ksiądz Grzegorz powiedział, taki kazał, gdzie jest miejsce młodego człowieka w Kościele? Pod chórem, prawda? I to jest, my to rozumiemy, że to jest żart, że to jest dowcip. Niestety tak płytkie myślenie o Kościele ma wiele dzisiaj młodych ludzi.
Myślę sobie, że ojciec prowadzący zasugerował, że wszystko na tych księży. A gdzie są, w cudzysłowie, świeccy? Gdzie ktoś w takiej wiosce, w parafii? Przecież ja jestem wierzący. Ty jesteś wierzący. Nie możemy zrobić czegoś wspólnie. Ksiądz nam niech tylko pobłogosławi. Niech tylko przyjdzie, bo my jesteśmy młodsi. My to możemy zrobić. Poprowadzić spotkanie. Są katecheci. W Polsce już jest mnóstwo katechetów świeckich. do takiej strony na przykład literatury, spotkań, jak to prowadzić, co przeczytać, co komu poradzić. W Polsce jesteśmy naprawdę w świetnej sytuacji. Jeżeli chodzi o literaturę taką teologiczną, mamy wszystko. Tylko trzeba znaleźć, trzeba coś poszukać. Dlatego taki apel do po prostu was młodych. Nie czekajcie czasami na księdza starszego albo bez tego takiego charyzmatu. Można także wyjść z czymś samym. Ten Kościół jako wspólnota jest do czucia nie od strony księży, tylko od strony nas wszystkich razem. I wydaje mi się, powiedzieć do tego dojrzałem także w kapłaństwie, że w pewnym momencie zacząłem się modlić ze swoimi przyjaciółmi prywatnie. Niedawno gdzieś tak odwiedzają mnie przyjaciele, już mają swoje dziewczyny, przyjeżdżają, mówię, słuchajcie, chodźcie, pomodlimy się wspólnie. Ona, on, ja. I ta modlitwa zaczyna dawać taki mały przykład tego, czym jest wspólnota Kościoła. Później dalej masz dziewczynę, idziesz z nią do kościoła, umiesz się z nią pomodlić, masz przyjaciela, kolegę, koleżankę. Możecie zrobić wiele różnych ciekawych rzeczy, ale czy się także pomodlicie? Myślę, że w tej modlitwie dopiero dotyka się tak bardzo prywatnie, osobiście tej wspólnoty Kościoła, że między nami jest Chrystus, w tej dwójce, w tej trójce, w tej czwórce ludzi znajomych, przyjaciół, że nagle prosimy siebie w listach, w mailach, w SMS-ach o modlitwę. To jest odczucie tego Kościoła. To się czuje, że jesteśmy rzeczywiście tym jednym ciałem.
Myślę, że to było jedno z takich wielkich odkryć księdza Franciszka Blachnickiego i całego ruchu oazowego, który wychowywał młodych ludzi do takiej właśnie podmiotowej postawy w Kościele, prawda? Że nie jesteśmy tylko przedmiotem posługi, znaczy pracy duszpasterskiej, tylko jesteśmy podmiotem. My jesteśmy tymi, którzy w jakiś sposób biorą w swoje ręce tę współodpowiedzialność za Kościół, prawda? Tworzenie tego Kościoła, również jego misję ewangelizacyjną. W takim wymiarze, jakim jest to na naszym etapie życia możliwe, prawda? Ale my też mamy tutaj coś do zrobienia. 322 53 52 i 322 02 79 kierunkowy 052. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Było tutaj pytanie zadane przez księdza Artura, z tego co pamiętam. W jaki sposób przyciągnąć młodzież w ogóle do spotkań takich oazowych? I mam tutaj taką propozycję, bo ja osobiście akurat miałem okazję już rozmawiać i z jednym księdzem i z drugim, ponieważ pracuję razem, jestem WF-istą w 6 liceum i myślę, że bardzo dobrze, że ksiądz Artur próbuje tutaj propagować też i kulturę fizyczną poprzez taniec. Jako WF-ista myślę, że można było też zorganizować jakieś spotkania na sali gimnastycznej w naszym liceum. O ile księża zechcą skorzystać, to sala jest nie jest tak mocno obłożona i w godzinach wieczornych...
Pomyślimy.
W godzinach wieczornych, około godziny tam 19, z tego co pamiętam, można by było się spotykać z młodzieżą na takich zajęciach.
Bardzo dobry pomysł, panie Kubo.
Świetnie, także różne formy kontaktu, prawda, nawiązania tego kontaktu, wyjścia ku młodym, czy to przez sport, czy przez muzykę, czy przez inne takie możliwości, w których młody człowiek może się odnaleźć i mogą się ujawnić też jego jakieś talenty, prawda, jego, bo ja niewiele mogę, ale na przykład gram na gitarze dobrze, prawda, i mogę się przydać w tej wspólnocie i odnajduję w tym miejsce. Albo gram w piłkę, ale przez tę piłkę potem idzie to dalej, prawda? Znajduję przyjaciół, znajduję wspólnotę, odnajduję ludzi, z którymi rzeczywiście możemy razem podjąć jakieś poważniejsze tematy i na pewno to jest jakaś droga, jakiś sposób. Panie Kubu, dziękujemy, śpiewamy kolejną piosenkę i zaraz odbieramy następne telefony.
Teraz zawsze na wieki, amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń. Teraz zawsze na wieki, amen. Alleluja, 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 amen. Alleluja. Teraz zawsze na wieki, amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń. Teraz zawsze na wieki, amen.
telefon? Nie mamy w tej chwili, czekamy więc 322 53 52 i 322 02 79. Rozmawiamy na temat odkrywania swojego miejsca w kościele przez młodych, kierunkowy 052. Może... O, już jest telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca, witam wszystkich w studiu, Ania Zbieska Podlaskiego. I co chciałabym powiedzieć, bo wyszła taka dyskusja na temat kapłanów i ja chciałabym się podzielić swoim zdaniem. Uważam, że kumpli, co ja na przykład mam na dyskotece, mam w kawiarni, mam w szkole, gdzieś na mieście, są kumple. Natomiast kapłan, no na luzie. Tak, tym zagadnieniem na luzie, to miałabym, dyskutowałabym akurat, bo uważam, że ksiądz powinien być dla mnie autorytetem, powinien być takim człowiekiem, który by mi wskazywał drogę do Boga. No, powinien być miły, życzliwy, powinien jakoś tak mieć dostęp do młodego serca, ale też nie powinien za bardzo przesadzać, dlatego że mówi się za dużo, to niezdrowo. I no, uważam, że taki na przykład ksiądz kumpel to też za bardzo nie ma przyszłości, ponieważ na przykład nauczyciele. Gdyby nauczyciele byli kumplami, to jakby to w ogóle wszystko wyglądało, to nie nauczyliby nas ani czytać, ani pisać, ani nic byśmy nie umieli, a no bo są kumplami, przecież nie postawią na kumpla jedynki. Właśnie, no dlatego też ja na przykład no, dyskutowałabym akurat, jeśli chodzi o ksiądz na luzie. Natomiast moje miejsce w kościele. Właśnie kościół powinien być takim wychowawcą człowieka i to młodzi sami powinni szukać tego kościoła. No wiadomo, są osoby, które już z góry są przekonane, a w tym kościele to nic nie ma. Jednak jeśli ktoś nie szuka kościoła dobrowolnie, to po prostu nigdy go nie znajdzie i nawet najlepszy ksiądz, nawet najlepszy, najbardziej uduchowiony kapłan, nawet jak to było powiedziane, kapłan na luzie, nic jemu nie pomoże. Po prostu ja wiem, że kościół, skoro jest dla Pana Boga, Pan Bóg uwzględnił w tym kościele miejsce dla każdego z nas, także dla ludzi młodych. I każdy ma swoje jakieś tam szczególne upodobania. Każdy może się odnaleźć w czymś. Bo przecież są Joazę i ministranci i schola. Ja osobiście to należę do duchowości różańcowej. Należę także też w pewnym sensie do duchowości pielgrzymkowej. Prawie takie krótkie trasy, ale to też poczuwam to za swoją duchowość. Moją duchowością jest duchowość Radia Maryja. Więc to jest... ja odnalazłam się, ja szukałam. Było tak, że byłam w niektórych ruchach krótko, bo po prostu po pewnym czasie okazało się, że to nie jest dla mnie, to nie jest przeznaczone dla mnie. Bóg przeznaczył mnie do czegoś innego i ja szukam dalej. Szukam, aż znalazłem. A więc tak jest moje zdanie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Z Bogiem.
Z Bogiem dziękujemy, Aniu.
Tutaj ksiądz Artur, bardzo dziękuję za to zdanie, ponieważ tak się pytają właśnie, gdzie jest ta granica tego luzu. I ja sobie zdaję z tego sprawę. I też czasami uczniom mówię, słuchajcie, to jak ja do was mówię, jak prowadzę katechezę, trafi do kogoś, a do kogoś zupełnie nie trafi. Tak samo jak i Pan Jezus. No czasami mu zarzucano, że tutaj jest za smutne, to za wesołe, trudna ta mowa. Musimy czasami od siebie wymagać, szczególnie właśnie tacy może bardziej wierzący katolicy, że jeżeli widzimy księdza, który do jakiejś grupy tam trafia, ale do mnie nie, to w pewnym sensie otoczmy go modlitwą, ale nie wymagajmy, żeby się do nas teraz dostosował. Jest to nieraz trudne, bo chcielibyśmy też go mieć dla siebie, ale no nie ma takiego księdza, który by trafił do wszystkich i swoim stylem bycia kogoś wyciągnie, nieraz może z dalsza albo z bliższa do tego kościoła. Ktoś swoim spokojem, swoją powagą trafi swoim kapłaństwem jeszcze do kogoś innego.
Jestem tego zdania, że ksiądz nie powinien być do końca kumplem, tylko zawsze księdzem i plus może tym przyjacielem, tym kumplem, ale księdzem. Bo tego rzeczywiście młodzież wymaga. Tak jak pani powiedziała, kumpli można mieć wielu, ale księdza
kumpla...
Jaka
tam pani, 17 lat.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Proszę bardzo.
Ja chciałem nawiązać do tego trafiania do rówieśników. Jeżeli powiem koledze, przyjdź do kościoła, to on może powie nie, może innym razem. Ale jako duszpasterstwo akademickie organizujemy wycieczki, organizujemy wyjścia na przykład na ściankę rowerową, na ściankę wspinaczkową czy na rajd rowerowy. Jeżeli się taką osobę zaprosi na coś takiego czy na imprezę, to dużo większe jest prawdopodobieństwo, że ona tam pójdzie. Co się okazuje? Mnóstwo osób później jednak przychodzi na tą mszę czy spotkanie modlitewne.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Mówi Ada z Bydgoszczy.
Witamy Cię, Ado.
Ja chciałam się tylko podzielić moim spostrzeżeniem, że myślę, że Kościół jest w każdym z nas. Także nie można żadnej winy zwalać na księży. Tylko jeżeli chcemy coś utworzyć, to sami powinniśmy wyjść z tą inicjatywą i iść do swojego księdza proboszcza i porozmawiać o tym. Myślę, że to wszystko.
Dzięki serdeczne, Ado. Ale czy nie wydaje się Wam, że tutaj przyczyna leży przede wszystkim w tej niepogłębionej wierze? Bo jeżeli człowiek ma no takie spojrzenie roszczeniowe tylko do, w stosunku do Kościoła, że księża to, księża tamto, księża powinni, to wynika właśnie przede wszystkim z tego, że chyba ta wiara jeszcze nie jest na tyle ugruntowana, nie jest pogłębiona, że on nie ma tej świadomości, że ja też jestem współodpowiedzialny za ten Kościół, prawda?
Roszczeniowa, to ona może się brać też z tego zachwianego autorytetu. Bo jeżeli ktoś nie ma właśnie autorytetu w rodzinie czy w przyjaciołach, w osobach bliskich, no to wtedy może przez taki mechanizm obronny mówić, że wymagam od księdza tego, albo nie podoba mi się w kościele to czy tamto. I to może też wynikać z takiego lęku, że nie przyjdę na spotkanie, bo nie wiem, co tam do końca się będzie działo. Także tu nie chodzi o obwinianie, nie wiem, czy księży, czy każdego innego człowieka, tylko o to, żebyśmy mieli odwagę przyjść, odważyć się na to spotkanie. I tak jak Ania mówiła, trzeba odnaleźć swój charyzmat. Czy charyzmat młodzieży misjonarskiej, czy charyzmat duszpasterstwa Stryszek, czy charyzmat nasz, salezjański, żeby nie bać się i nie myśleć, że my tylko tam siedzimy z Pismem Świętym, w ciszy, w spokoju, ponieważ ksiądz Bosko powiedział dla nas, świętość polega na tym, że jesteśmy radośni. Także staramy się w radości i analizować Pismo Święte, i śpiewać, i rozmawiać przede wszystkim, spotykać się, chodzić właśnie czy do szpitali, czy do domów dziecka, czy do domów pomocy społecznej, żeby też wychodzić do ludzi. I właśnie ta taka bierność to jest to, co może zabijać wspólnoty, że my staramy się jakieś akcje robić, czy zapraszać na mszę i dobrze, osoby przyjdą, ale co dalej? Żeby przyjść na spotkanie, to już nie ma w nas takiej odwagi. Dlatego ja bym chciała, żebyśmy jakoś tak przełamali takie stereotypy, jeżeli ktoś teraz sobie siedzi, słucha i myśli, no dobra, pójdę, ale co tam się będzie działo, no to niech przyjdzie i zobaczy i wtedy będzie wiedział. Także ta postawa roszczeniowa to chyba głównie może wynikać z lęku.
No to ja chciałem nawiązać polemikę ze słuchaczką. Przede wszystkim nie zgadzam się zdecydowanie z opinią, że jeżeli ktoś nie szuka, no to i tak nie znajdzie. Mniej więcej chyba tak to zabrzmiało, jeżeli dobrze zrozumiałem. Ja uważam, że zdecydowanie nie. Zdecydowanie musimy próbować. Bo może być ktoś, kto nie ma wyrobionej opinii. Może być ktoś, kto ma wyrobioną opinię na temat, na podstawie tego, co czyta w jakichś kolorowych gazetkach. I coś tam, ksiądz ma kobietę, to ja nie lubię kościoła. Może być takie coś, po prostu powierzchowne to jest. I wtedy ten ktoś mówi, ja nie szukam, bo ja wiem, że to jest złe. I nie, i mi się wydaje, że my wtedy mimo wszystko musimy działać. Drugą sprawą jest, jeszcze nawiążę do tego luzu księży po raz kolejny. Chciałem powiedzieć, że myślę, że Kuba zdecydowanie się zgadza, że jeżeli ksiądz jest luźniejszy, to nie znaczy, że on nie jest autorytetem. Zdecydowanie nie o to chodzi. Ksiądz może, witając się, podać rękę, powiedzieć cześć, co u ciebie, ale jeżeli jest spowiedź, to jest mój, nawet wręcz może być moim opiekunem duchowym. Jeżeli ten ksiądz mówi kazanie, to kazanie nie jest mniej jakoś dające nam niż kazanie kogoś, kto byłby mniej sztywny. Co więcej, tak jak tu czasem rozglądam się i widzę różne grupy parafialne, które prowadzone przez księży właśnie, że tak powiem, dostosowanych do młodzieży, czy nie tyle dostosowanych, to po prostu będących takimi, którzy znajdują wspólny język z młodzieżą i są też księża, którzy takiego języka nie znajdują, to grupy prowadzone przez tych pierwszych po prostu się rozrastają i istnieją i
Po prostu widać, że to są efekty takiego podejścia, a jeżeli, że tak powiem, nie ma tego typu zachowań ze strony księży. Ja wiem, że po raz kolejny mówimy, że księża to, księża tamto, ale jednak uważałem, że należy to spolemizować to, że tak powiem brzydko. Więc jeszcze raz reasumując, wydaje mi się, że ksiądz jednak, jeżeli jest taki luźniejszy, to nie znaczy, że nie jest autorytetem. Zdecydowanie nie o to chodzi. I jak widzimy, to przynosi efekty, co po prostu można wręcz zbadać.
Jeszcze właśnie do tego, co powiedział Patryk. Ja bym nie chciała, żeby ktoś zrozumiał ze słuchaczy nas, że luz to znaczy robienie czegoś wbrew wierze czy wbrew Kościołowi. Luz to znaczy obecność. Ja tutaj znowu do Księdza Bosko nawiążę. Wychowanie przez obecność. Czyli bycie z młodym człowiekiem, bycie z drugim człowiekiem, żeby pomóc mu wzrastać. Nie zmieniać jego osobę, bo nie możemy zmieniać osoby, ale żeby pomóc mu rozwijać się, wzrastać i być i żyć.
Myślę, że świetna uwaga, ta obecność. To chyba tym młodzieżowcom przychodzi tak z natury. Bycie po prostu obecnym w waszym życiu i chyba tutaj jest ten kluczek do poznania siebie, do zaakceptowania. Ja troszeczkę się boję, tak słuchając waszych wypowiedzi. Wszyscy od tych księży tak dużo jednak wymagacie. Ja też swego czasu wymagałem. Teraz staram się wymagać, ale chciałbym budować przez dobrą katechezę i przez dobrą taką naukę formacyjną poczucie, że nie budujemy swojej wiary jednak na księży. Że może na początku tego można zacząć, ale jednak to niewierzący stanowią o ważności wiary, o jej mocy, bo ludzi wierzących w Buddę można spotkać naprawdę też ciekawych, fajnych. Czy Mahometan, też wspaniałych ludzi. Natomiast o wadze naszej wiary, jej niepowtarzalności, jej prawdzie stanowi Jezus Chrystus. Cokolwiek buduje, buduje na Nim. Ksiądz jest tylko narzędziem. W jednych sprawach będzie świetnym, w drugich już mniej, a czasami nawet tragicznie. Na jakimś etapie życia będzie bardzo wydajny, ale przyjdzie jakiś gorszy etap życia i będzie tragiczny. I czasami ten ksiądz, powiedzmy, podtrzymuje was w waszym życiu, a czasami to wy podtrzymacie tego księdza w jakimś tam trudnym etapie. I myślę, że między właśnie we wspólnocie Kościoła to się czuje, to się rozumie.
Czekaj, się nie słuchaczy, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Łukasz z tej strony.
Witamy, Łukasz.
Moje doświadczenie, albo takie odczucie jest bardzo osobiste. To znaczy, mówimy tutaj o służbie kapłana. Kapłan powinien, prawda, nam służyć. Ja uważam obecnie, prawda, pomoc kapłana polega na tym, że o wyjściu, prawda, do młodzieży, ogólnie do ludzi. Ta pomoc polega tylko na jakoś doraźnie. Kapłan jest człowiekiem, to jest rzecz jasna, ale to jest nic wielkiego teraz, dlatego że do tego zmierzam. Ta pomoc polega na tym, aby prawda, dwa razy w roku, czy kilka jeszcze prawda, razy, pomóc ludziom potrzebującym szczególnie, prawda? Dla mnie jest to infantylne bardzo, kiedy słyszę, że wyzwania wielkich kapłanów, że staramy się pomóc ludziom, prawda, ludziom chorym, cierpiącym, potrzebującym. Puste słowa są niepotrzebne ludziom. Ludzie potrzebują radykalnego, prawda, otwarcia się na świat, na ich potrzeby, pójścia do schronisk, do ludzi naprawdę potrzebujących. I jest dla mnie bardzo przykry właśnie, kiedy słyszę się o kapłanach, prawda, którzy są, kiedy słyszę, prawda, etykietkę kapłana biznesmena lub kapłana ekonomisty. To jest bardzo przykre, ale wydaje mi się, że niestety w obecnych czasach jest to bardzo, bardzo często.
No, nie będziemy z tym polemizować koniecznie, ale ja chciałbym Ci, Łukaszu, pokazać jeszcze inny aspekt tej sprawy. Mówisz o tym wyjściu do środowisk, pójściu dalej, często bardzo daleko. W Paryżu było takie doświadczenie ksiądz Gilbert, który nocami jeździł na motorze i zbierał młodych na ulicy i tak dalej. Do dzisiaj to robi, znaczy trochę w innej formie, trochę w tej chwili pracując z młodzieżą, mając fermę, dostając tam jako wychowawca nawet młodzież taką, która zamiast do więzienia idzie do niego i on po prostu zajmuje się jakąś taką resocjalizacją tej młodzieży. Ale jak kiedy tak siedliśmy kiedyś i rozmawialiśmy z księdzem Gilbertem, to mówi, że ich wtedy właśnie prowadzących taką działalność apostolską w Paryżu było czterech księży. Czterech księży, którzy właśnie w taki sposób starali się docierać do młodych, wyjeżdżać na ulicę, szukać ich po nocach, spotykać się z nimi. Z tych czterech księży w kapłaństwie pozostał tylko jeden, ksiądz Gilbert. Więc to jest czasem również problem pewnego ryzyka i również tego, że nasze powołanie kapłańskie to jest też skarb noszony w naczyniach glinianych, kruchych. I to jest też pytanie, do jakiego stopnia można czasem się właśnie tak otwierać na różne środowiska?
To znaczy, ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co mówiłem na początku, że najważniejsza jest autentyczność. Ja tu mogę podać przykłady, na przykład mam obecnie religię z księdzem Pająkiem, a kiedyś, no jeszcze kiedy ksiądz Sławek był w naszej parafii, pamiętam różne spotkania z nim. I to są dla mnie dwa zupełnie różni księża, którzy jednocześnie docierają do mnie bardzo blisko. I z czego to wypływa? To wypływa z tego, że oni robią to, co czują. Przynajmniej ja to tak odbieram, nie wiem jak naprawdę, ale wydaje mi się, że to się nie mylę. Robią to, co czują. I no, jeżeli na przykład, nie wiem, teraz ksiądz Pająk nagle zacząłby zachowywać tak, kiedy zachowywał się ksiądz Bar, no to byłoby to najmniej śmieszne i rzeczywiście on by się w tym źle czuł i by nic w tym nie wytrwał, czy ksiądz Grzegorz, no to wszystko jedno. Że najważniejsze jest ta autentyczność, żeby robić to, co się czuje. Tak samo jak ja nie mogę nagle stać się człowiekiem, który będzie mówił nie wiadomo jakim językiem, nie wiadomo jak bardzo mądre rzeczy, tylko jestem, no... Muszę wykorzystać to, co jest mi dane już na wstępie, z góry, czyli jakieś tam, powiedzmy, uzdolnienia podstawowe muzyczne czy umiejętność komunikacji z innymi ludźmi. Ja nie mogę stać nagle tutaj kaznodzieją czy moralizatorem. I myślę, że z tego właśnie wypływa ten problem z powołaniem, bo człowiek albo tego dość nie przemodli, nie wie, czemu to on to robi, idzie za jakimś owczym pędem czy chęcią bycia, no to już nie istotne dlaczego, że nie jest to ta prawdziwa przyczyna i potem w tym upada, potem z tego odchodzi. Ja myślę, że człowiek nie może robić czegoś, co tak naprawdę nie jest dla niego pełnym, znaczy co nie jest dla niego spełnieniem, to nie, żeby trzeba żyć na maksa po prostu, żyć tym, co naprawdę jest ważne, co jest pasją, co sprawia no, przyjemność pewnego stopnia, ale to nie chodzi o to, żeby dawać sobie przyjemność, tylko żeby robić coś pożytecznego, bo człowiek, który robi nie wiem, lekarz bez pasji, no co to za lekarz? No przecież to człowiek, który ani nie będzie 100% lekarzem, ani nikim innym, bo krzywdzi sam siebie przez wybranie takiej czy innej drogi życiowej. Więc dla mnie bardzo ważne jest właśnie, żeby człowiek odkrył swoje powołanie. No to może, bo to też często się mówi, że powołanie to kapłan. No to nie, powołanie do czegokolwiek innego. No i to właśnie odkryć to, swoją pasję, być autentycznym, to jest najważniejsze. I to można być autentycznym na różne sposoby. Dla mnie autentycznym był Jan Paweł II, który nie był luzakiem raczej.
No właśnie. Zaczekajcie, zaraz będziecie mówić, tylko jeszcze posłuchamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Maja. Ja od niedawna też jestem związana z młodzieżą skupioną tutaj przy Bazylice. I chciałam się podzielić moimi pomysłami na to, jak zapraszać po prostu następnych ludzi, aby mogli się włączyć właśnie w te różne dzieła. Moim zdaniem przede wszystkim należy wyjść od zainteresowań. Na przykład mój kierunek studiów związany jest z muzyką, więc dlaczego nie powiedzieć koleżankom, które uwielbiają śpiewać, że jest stworzony zespół, gdzie mogłyby się realizować, a przez to również chwalić Boga. Wiem, że dziewczyny na przykład uwielbiają tańczyć, i w ten sposób też mogą się realizować, rozwijać, poznawać nowych ludzi, a przez to poznać coś nowego. Więc to jest też mój jeden pomysł. A drugi, taki może trochę nowatorski. Otóż ostatnio, niedawno założyłam bloga, taki pamiętnik internetowy i tam dzielę się właśnie swoimi refleksjami, często również jeśli uczestniczę na przykład w ciekawych rekolekcjach albo jakieś kazanie szczególnie mnie zainteresuje, to tam ośmielam się streścić je tak przynajmniej krócej, aby tak szerszemu gronu jakby pokazać te mądre rzeczy, które usłyszałam. Później komentarze, które czytam albo które słyszę od znajomych, którzy mówią: Maja, jakie ty mądre rzeczy piszesz, jakie to fajne, jakie przemyślane, a ja im wtedy odpowiadam tylko: nie, no to nie ja jestem taka mądra, ja po prostu takich mądrych ludzi słucham. Myślę, że to jest to taka nasza rola, żeby być takimi przekaźnikami, żeby dobrze słuchać tych ludzi, których trzeba i po prostu jakby poszerzać to i głosić to dalej. Takim być kabelkiem, który przekazuje to dalej na świat.
Świetnie, Maju. To jest bardzo taka konkretna propozycja, więc wykorzystanie charyzmatu poszczególnych osób, prawda? Mhm. I w jakiś sposób angażowanie ich tych również talentów, które posiadają w służbie właśnie wspólnoty Kościoła. Świetnie. Tak. Dzięki serdeczne.
Dziękuję również.
Z Bogiem.
Właśnie chciałem nawiązać do tego, co mówiła Maja, żeby wykorzystywać różne talenty. I wiele dzisiaj mówiliśmy o księża, o tym, że ksiądz powinien to, tamto, a może zapomnieliśmy też o świeckich, którzy wiele robią dla młodych ludzi, właśnie poprzez muzykę. Ja może zrobię teraz sobie taką reklamę, bo widzę, że jest dosyć sporo osób, które słuchają może tej też ostrej muzyki. Zespołu Armia, Hołk, Tymoteusz, chociaż Hołk już nie istnieje. Ale chciałem powiedzieć, że to są ludzie, którzy na pewno gdzieś trafiają do młodych ludzi, którzy znają ich ducha, którzy znają ich problemy, ich potrzeby. I tak może większość z młodych ludzi, oni też gdzieś byli pogubieni, gdzieś grali w ostrych metalowych zespołach punkowych, ale gdzieś kiedyś Bóg ich powołał do swojej służby, albo poprzez muzykę właśnie głosić Słowo Boże, głosić Ewangelię. I tak jak powiedział Tomek Budzyński, że on zmienił może teksty, ponieważ dawniej tam przeklinał różne wyzwiska, leciały ze sceny, ale nie zmienił muzyki. Poprzez muzykę chce trafiać do tych ludzi, do których może nie trafi ksiądz, ponieważ ci młodzi ludzie, którzy słuchają takiej muzyki, oni do kościoła nie pójdą. Już nie pamiętam, jak na księży mówią. Ale na pewno przez tą muzykę dużo mogą zyskać. I tak, przypuśćmy, no nieraz w Toruniu jest znany właśnie koncert Song of Songs. Tam często też bywam i widzę tych młodych ludzi, którzy może gdzieś są pogubieni, którzy rzeczywiście nie widzą swojego sensu życia, nie doświadczyli miłości, ale dzięki tym muzykom, dzięki tej Ewangelii, którą właśnie oni ślą poprzez swoją służbę, dużo może do nich trafić. Może nie w tym chaosie, nie podczas koncertu, ale później kupując ich płyty, kasety, na pewno mogą się zastanowić nad słowami, które właśnie wraz z muzyką są przesyłane.
Mówiłem, bo oni pomimo tego, że się nawrócili, zmienili zupełnie styl swojego życia, zostali przy tym jakby rdzeniu. To, co ich kręciło, czyli ta ostra muzyka, ten, nie wiem, to, co grali wcześniej, to zostało. Tylko zmieniło się przesłanie. To samo właśnie jest z człowiekiem, który się nawraca. Ja nie mogę nagle stać się nienaturalny, nie mogę stać się jakimś sztucznym, sztucznie dobrze ułożonym chłopcem. Ja muszę zostać przy tej swojej, tym, kim jestem. A zmiany przyjdą powoli i one nie będą takie radykalne. Nadal zostanie w nim mój charakter, ale on zostanie inaczej ukierunkowany. I to właśnie jest to, o czym mówi kolega, że nie wiem, kiedy Lica się nawracał, czy Budzy, wszystko jedno, to oni nie odeszli od tego, w czym żyli. To oni to inaczej ukierunkowali. Tą całą siłę, którą dysponowali, bo według mnie muzyka jest wielką siłą, skierowali na te tory dobra. I to jest właśnie powołanie według mnie. Oni odkryli swoje powołanie i zaczęli się z tym realizować. I byli autentyczni w tym, bardzo autentyczni. No nadal są też.
A propos tych wymagań, to chciałbym chyba przypomnieć słowa Jana Pawła II, który powiedział, że młodzi ludzie powinni wymagać od siebie nawet wtedy, jeżeli inni od nich nic nie wymagają. Więc myślę, że właśnie powinniśmy się przede wszystkim skupić na sobie i jakoś tak ciągle na nowo uświadamiać sobie, że Kościół jest właśnie mistycznym ciałem Chrystusa, że przez Chrzest Święty jesteśmy włączeni wszyscy do Niego i jesteśmy współodpowiedzialni za Niego, współgotworzymy, jesteśmy wspólnotą i jak tak na to się spojrzymy, to zauważymy, że każdy z nas jest unikalny, niezbędny, że każdy z nas ma bardzo ważną funkcję, bardzo ważną rzecz do zrobienia, swoje miejsce w tym Kościele i nie trzeba być tylko księdzem, tylko aż kapłanem, siostrą zakonną, można być lektorem, można być ministrantem, można być właśnie w różnych wspólnotach i działać przy Kościele.
Zaśpiewajmy jeszcze.
No tak fajnie teraz widać to miejsce w Kościele, jak wielu młodych ludzi jest w salonie u księdza proboszcza. Także miejsce macie tutaj pod dostatkiem.
I jeszcze jest wolne.
A ja wspomniałem młodzieży taką anegdotę, jak starszy proboszcz miał budować kościół w jednej z parafii i mówi do parafian: słuchajcie, to wybudujemy tylko schody i każdy będzie miał tam swoje miejsce, bo większość młodych lubi właśnie czy pod chórem, czy gdzieś tam na schodach stać podczas mszy świętej i wszyscy by czuli się równo. Ale myślę, że to jest właśnie to, co tu mówimy, że każdy musi swoje miejsce odnaleźć, musi być sobą przy tym, a najważniejsze to, żeby odnaleźć drogę do Jezusa Chrystusa, bo to On nas potrafi zjednoczyć mimo naszej różnorodności, a w tym można tylko upatrywać bogactwa, jakim jest Kościół, że każdy wnosi coś, co od Boga otrzymał, swój talent, swój dar, który ma i powinien rozwijać i nim się dzielić z drugim człowiekiem.
Panie moich wag, abym przemówił z uwielbieniem, dotknij Panie mego serca i oczy się. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczy się.
Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji i powoli też już takie podsumowania czynimy. Pada tutaj wiele bardzo cennych spostrzeżeń, ciekawych myśli. Jak zwykle będą to pewnie niedokończone rozmowy i zostawimy was z pewnym problemem, jak to swoje miejsce w Kościele odnajdywać, jaką drogą iść. Może troszkę sprowokowaliśmy do pewnych dyskusji, wypowiedzi. Jeśli będzie jeszcze jeden jakiś telefon, to chętnie przyjmiemy. Jeszcze chwilkę możemy, ale jeszcze tutaj kolega prosi o głos.
Chciałem jeszcze zauważyć, że my tutaj przechodzimy nad tym do porządku dziennego, że rodzina nie spełnia w ogóle tego założenia, które powinna. Bo my mówimy, że musimy docierać do tych ludzi, że ich nie ma w tym kościele, musimy ich znajdować. To znaczy, że oni nie mają szczepionego niczego właśnie od rodziny. I myślę, że naszym głównym zadaniem, jednym z głównych jest założenie rodzin, w którym to właśnie będzie realizowane. Po prostu.
A my wam to błogosławimy.
Świetnie. Nie ma w tej chwili telefonu jeszcze. To co, ksiądz Marek?
Ja myślę, że pierwsza rzecz taka, która mi się nasuwa jeszcze a propos tego waszego miejsca i moich pewnych spostrzeżeń. To jest pierwsze, co mogę powiedzieć, tak jakby was pochwalić z jednej strony, że zauważam, że przychodzicie tutaj przede wszystkim dla Jezusa. I to jest pierwsze, to co mi się bardzo podoba u was, jako młodzieży misjonarskiej, czy tej młodzieży studenckiej. Cieszę się z tego, dlatego że kiedy księża wyjeżdżają, my się zastępujemy i jesteście. Prawda? Miałem okazję być z wami, powiedzieć jakieś słowo. I to było dla mnie też takie miłe zaskoczenie, że przychodzicie nie ze względu na osobę takiego czy innego kapłana, ale przychodzicie ze względu na mistrza Jezusa. I to myślę, że cały czas podstawa, fundament, autorytet. I to musi być najważniejsze. Dlaczego tu przychodzicie? Dlaczego? Czy to będzie ksiądz Grzegorz, czy to będzie ksiądz Artur, czy to będzie kolejny ksiądz X, Y, Z i tak dalej, to młodzież jest tutaj mile widziana i to jest sympatyczne, to jest piękne. Druga rzecz, która jakoś mnie, muszę wam powiedzieć, mnie jako kapłana buduje u was, to jest to, kiedy potraficie, pamiętacie takie spotkanie, kiedy mieliśmy, kiedyś tutaj w sali były chyba zaduszki, coś takiego, nie wiem, ja tam potem zabierałem głos, prowadziłem modlitwę. Słuchajcie, to nagłe wyciszenie się, umiejętność wyciszenia się i stanięcie w obliczu Boga na modlitwie. To też jest coś pięknego. To jest pewna umiejętność, gdzie kiedy nie potrzeba na was krzyczeć, kiedy nie potrzeba mówić słuchajcie, 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 to wystarczy, że jest to wezwanie do modlitwy. I potraficie w takim miejscu od razu wyciszyć się, stworzyć atmosferę odpowiednią do modlitwy. To jest piękne. Trzecie, co chcę wam powiedzieć. Obserwując, kiedy umiecie i to widać, proszę Ojca, że bazylika jest otwarta i oni autentycznie nawiedzają Kościół. Idąc do szkoły, ze szkoły, idąc, zatrzymując się w tym Kościele, modląc się i to autentycznie powiem tak, ja to czuję jako ksiądz, który obserwuje, patrzy jakby z boku, że autentycznie to robicie. To jest prawdziwe świadectwo, to jest prawda, którą żyjecie.
Jeśli możemy, to jeszcze tak? Ostatni telefon odbierzemy. Proszę tak. Bardzo, halo.
Tak, słucham, halo.
Słuchamy, tak, proszę.
Ja mówię, że ja jestem matką takiego syna, który w tej chwili właśnie przeżywa bunt. I przed chwilą słyszałam, jeden z kolegów tam chyba mówił, że właśnie może większość dzieci przeżywa bunt, jeżeli nie mają przykładu. I właśnie ja od dziecka bardzo zwracałam uwagę na chodzenie z dziećmi do kościoła. Nie tylko w święta, ale nie tylko w niedzielę, ale i w święta. I teraz syn, ja się cieszę z tego powodu, bo syn mi zarzuca, że on nie może odejść od tego kościoła, bo ciągle ma taki lęk, że po prostu, że powinien do tego kościoła iść. Ten lęk wytwarza mu to, że właśnie był prowadzony do tego kościoła. I on, jest to w nim, że jedna mama go prowadzała do tego kościoła. Ja się modlę za niego nieustannie i jeszcze właśnie w tej audycji słyszałam, że jeżeli po prostu jest ta modlitwa, to i są rodzice wierzący, to ten bunt jakoś będzie może szybciej przeżyty i na pewno nie będzie taki długotrwały. I chodzi mi jeszcze o to, że syn jest dobrym człowiekiem, jest bardzo wrażliwy na krzywdę ludzką i po prostu i wierzy, jak to ksiądz wcześniej mówił, że Bóg tak, a Kościół nie. Ja jako matka wierząca przeżywam to bardzo i właśnie dlatego słucham coraz częściej audycji Radia Maryja, które mnie ubogacają, które potrafią mi po prostu jak gdyby dyskutować z synem na ten temat, że nie tylko ja umiem Ojcze na rzecz zdrować, i nic więcej, ale po prostu mąż czasem aż po prostu, no nie wiem, czy tam neguje, to czy neguje, no jest taka późna godzina, a słucham dlatego, żeby umieć z synem porozmawiać na wiele tematów, bo są bardzo częste takie audycje, bardzo dla mnie pouczające, nie tylko ta dzisiejsza, ale bardzo dużo takich audycji, na przykład ostatnio słuchałam audycji tożsamość, męska tożsamość, po prostu jak po prostu zostać mężczyzną, jeżeli się nie ma przykładów, czy później nie ma się kontaktu z ojcem. I po prostu ja to wszystko słucham i jeżeli później to przeprowadzam z synem rozmowę, to mam jakieś oparcie na podstawie audycji, że po prostu, żeby coś więcej wiedzieć właśnie niż ojcem analizować. I właśnie chcę podziękować za tę audycję, że po prostu, że może być, uspokoiłam się trochę, że po prostu, że nie tylko syn przeżywa te bunty, ale to są właśnie, co mnie mam jeszcze do myślenia, że wiele jest takich dzieci, które po prostu rodzice nie przywiązują uwagi z kościołem, pójdą do niedzielę, to nie pójdą, a później okazuje się, że są tacy religijni, a ja po prostu czasem wiesz dlaczego, no tak pilnowałam tego kościoła, tak się modliłam, tak prowadzałam te dzieci, niedziela i święta i teraz muszę przeżywać takie coś. I właśnie może mi się wytłumaczy, po prostu może mnie, no nie wiem, uspokoi z tym wszystkim, jako matkę, która jest może na
opiekunka. A ile syn ma lat?
23 lata.
Ile?
23.
23. No to przede wszystkim już bym go tak nie przymuszał. Jednak tak? Musi troszeczkę od tej mamy się trochę oderwać.
Nie, on w ogóle z mamą nie jest.
Aha, on nie już jest ma mamą. Tak swoje trochę życie.
Tak,
myślę,
on jest
że ma taki moment w życiu, gdzie po prostu sam będzie musiał taką decyzję opowiedzenia się za Panem Jezusem złożyć. I no pani pozostaje taka głęboka modlitwa, natomiast chciałbym podrzucić taką fajną książkę. I jemu, i pani, to jest Dzikie Serce.
Tak, jeszcze raz zapiszę. Dzikie?
Dzikie Serce.
Tak, dzikie.
Dzikie Serce. To jest Tęsknoty Męskiej Duszy. Ja bardzo w ogóle polecam wszystkim słuchaczom tę książkę.
A jakiego to jest autora?
John Eldridge, Ale dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy, to jest tytuł dosyć sławny, także ta książka będzie bardzo fajna, a jemu osobiście książkę Johna Powella Jak kochać i być kochanym. Jak kochać i być kochanym. Myślę, że będzie takim dosyć dobrym przewodnikiem dla niego na tę chwilę takiego buntu.
I właśnie on mi często mówi właśnie, bo na początku audycji tam jakaś pani kurator czy coś mówiła, że też dawała jakiś przykład jakiegoś pana, już nie potrafię powtórzyć, o tym, że nie trzeba już, ja nie mam teraz już w tej chwili nic do powiedzenia, tylko swoim przykładem.
Tak, oczywiście, była mowa o Albercie Schweitzerze, ale oczywiście jest, pani nie ma za wiele do zrobienia, ma z drugiej strony bardzo dużo, bo w wypadku nawet jakiegoś tam odejścia, to matka, modlitwa matki jest tutaj ogromnie ważna, natomiast czasem pewnych rzeczy się niewiele tutaj nie przyspieszy. On musi dojrzeć, musi pewne rzeczy sam odkryć i to, co zostało w nim zasiane od początku, na pewno zaowocuje w przyszłości.
Właśnie dlatego cieszę się właśnie, że ten Pan Bóg mi daje tyle siły, właśnie, że ja mogę być tym przykładem, przypuśćmy. Jeżeli cokolwiek nawet dobry uczynek robię...
Jasne, ale również to, że Pani próbuje z Nim rozmawiać, że próbuje nawet pewnych racjonalnych argumentów używać, to na pewno też jest bardzo pożyteczne. Dziękujemy bardzo serdecznie. Już czas na naszą modlitwę, na zakończenie dnia, więc przypomnę tylko numery stron. W pierwszym tomie Liturgii Godzin hymn Nim kres nadejdzie jasności znajduje się na stronie 929 w wydaniu skróconym części stałe, tydzień pierwszy, strona 1166-1167. Psalmodia po drugich nieszporach niedzieli uroczystości, tom pierwszy, strona 935-937, a w wydaniu skróconym od 1175 do 1176. Pieśń Symeona. To już chyba nie będzie trudności z odnalezieniem, tylko przypomnę w liturgii godzin w wydaniu skróconym jest na stronie 1170, a antyfona końcowa Matko Odkupiciela z Niewiast Najsławniejsza, tom pierwszy, strona 931, a w wydaniu skróconym 1171. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Czas na krótki rachunek sumienia, podsumowując ten dzisiejszy dzień i w świetle tego, co dzisiaj było przedmiotem naszej rozmowy, w naszej audycji, o tym swoim miejscu w Kościele, czy już je odkryłem, czy staram się jakoś nieustannie traktować tę swoją obecność w Kościele jako moje powołanie, odkrywanie nieustanne mojego powołania do bycia znakiem Chrystusa wobec tych, których stawia na mojej drodze. Czy dzisiaj byłem świadkiem Chrystusa wobec tych wszystkich, którzy weszli w krąg mojego życia? Czy moim życiem pociągałem ich i dawałem świadectwo o Kościele jako żywej wspólnocie, w której jest także miejsce dla mnie i dla każdego z nich? Za wszystkie nasze zaniedbania i grzechy dzisiejszego dnia przeprośmy Pana Boga. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
Odpraw to, Ojcze Najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami,
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, Wierność Jego jest buklerzem i tarczą.
Nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradające się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan się okryje swoimi piórami, nie ulęknie się strachu nocnego. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach, i odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza.
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza.
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno, przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszej audycji, wszystkim młodym, którzy nas teraz słuchali, wszystkim młodym, którzy tutaj byli w studiu z nami do tej pory, księżom i przede wszystkim księdzu proboszczowi, księdzu Markowi dzisiaj za goszczenie Radia Maryja i za włożenie tyle serca w całe przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Jeszcze raz te serdeczne słowa podziękowania.
Zapłacz.
Wszystkim Wam dziękujemy za bardzo gościnne dziś przyjęcie tutaj u księży misjonarzy. Bardzo dobrze się tutaj czuliśmy i dzisiaj wielka radość, to wspólne świętowanie 15. rocznicy powstania Radia Maryja właśnie w Bydgoszczy i uroczystość niepokalanego poczęcia. Myślę, że dla wszystkich słuchaczy było to jakąś wielką przyjemnością słuchać również tego głosu od Was płynącego i Waszego świadectwa. Świadectwa młodych, to świadectwo jest oczekiwane. Jesteście światu potrzebni. Stale to nam przypominał Jan Paweł II i Wasze świadectwo jest też bardzo oczekiwane. Nim się rozstaniemy ze naszymi słuchaczami, zaśpiewamy jeszcze na pożegnanie i za chwilę oddamy głos.
To się zastanawiam, co zaśpiewać.
Tak. Oczywiście no, nie ma już czasu na przekazanie pozdrowień, niech ta piosenka będzie pozdrowieniem dla wszystkich przyjaciół, bliskich, znajomych, krewnych i tak dalej. O. ksiądz Grzegorz.
O, ksiądz Grzegorz będzie grał. Będzie rapował.
Jeszcze raz przesyłamy gorące pozdrowienia z Bydgoszczy i żegnamy się z Państwem, oddając głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.